Święty Dominiku i Święty Franciszku, módlcie się za nami. W chodzeniu po wodzie potrzebne jest światło. Ja się znowu powołam na ojca Badeniego, to z tego względu, że to jest dla mnie taka bardzo bliska osoba, jeden z takich zakonnych mistrzów. I on kiedyś powiedział, że mamy trzy źródła kontaktu z Panem Bogiem. Pierwszym źródłem kontaktu z Panem Bogiem jest Eucharystia, drugim jest szukanie światła w Piśmie Świętym, a trzecim źródłem jest szukanie światła w swoich wydarzeniach życiowych i u innych ludzi. Ojcowie Kościoła też to mówili, że nie szukaj woli Bożej w natchnieniach, one mogą pochodzić od Ciebie, tylko potwierdzeniem natchnienia jest zawsze wydarzenie. No i właśnie w tym roku wraz ze współbratem z Krakowa, z ojcem Maćkiem, szukaliśmy tego światła, udając się na taką nietypową podróż w sierpniu, ponieważ ruszyliśmy sobie na zachód Europy szlakiem świętego Dominika, przejeżdżając prawie 6 tysięcy kilometrów autostopem, wyłącznie autostopem. Więc nie mieliśmy żadnych noclegów, w plecaku śpiwory, trochę wody, dwa cele, do których chcieliśmy dojechać. No i nieco taka bezczelna wiara, że Pan Bóg reszty dokona. Mieliśmy jeszcze jedną zasadę. Podróżujemy zawsze w habitach i gdy ktokolwiek, niezależnie kim by był, czy będzie antyklerykałem, czy muzułmaninem, czy niewierzącym, niereligijnym, gdy ktokolwiek zaprosi nas do domu, to się zgadzamy, bez względu na to, kim jest. W myśl zasady ewangelicznej, że jeżeli mnie przyjmujecie do domu, to błogosławieństwo Pana Boga ma spłynąć na ten dom. I pamiętam, że raz na południu Francji trafiliśmy do małego miasteczka. Piękne domki z białego kamienia. Kierowca zaprosił nas do siebie do domu na kolację i na nocleg. Przyszła żona, dzieci. Był ciepły wieczór, więc ustawili stolik na zewnątrz, żeby zjeść kolację. My w tych białych habitach trochę wyglądaliśmy jak takie białe niemiśki z Zakopanego, więc od razu sąsiedzi się zbiegli. Takimi się na Krupówkach, prawda? Tam się zdjęcia z nimi robi. I nagle zbiegli się zaciekawieni sąsiedzi. No i tak do nas się dołączyli, zaczynamy sobie rozmawiać. Pytamy gospodarza, czy jest katolikiem. Więc on mówi, że nie. Ja jestem niereligijny, mówi. I przedstawia nam swoich sąsiadów i swoją żonę i pokazuje kolejne osoby i mówi: niereligijny, 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 komunista, niereligijny. Siedzieliśmy sobie tak do pierwszej nocy rozmawiając. I to, co pamiętam najmocniej z tej podróży, to, że kiedy bywały momenty najtrudniejsze, bardzo trudne, to właśnie wówczas najmocniej doświadczaliśmy cudów. Najmocniej wówczas. Wracając do Polski, czekaliśmy na francuskiej stacji benzynowej z kilka godzin. Przed nami jeszcze było 2000 kilometrów. Ja musiałem wrócić na konkretny termin, gdyż miałem błogosławić ślub. I coraz bardziej zaczęła do mnie dochodzić myśl, że może się nie udać. Wcześniej obeszliśmy chyba z kilkanaście ciężarówek. Żaden kierowca nie jechał w naszą stronę, a większość miała w tym czasie długi postój wyznaczony tachometrami. Więc staliśmy bezradni na wyjeździe z tej benzynowej stacji już kolejną godzinę. Zmówiliśmy różaniec. Nic. Zawsze działał, teraz nie. Więc w końcu mój współbrat, ojciec Maciej, nie wytrzymał i krzyknął na nadjeżdżający samochód już w takim akcie desperacji: w imię Jezusa mówię ci, stań! I co? I oczywiście samochód się nie zatrzymał. Na dodatek, po minucie zaczął padać deszcz. I naprawdę to było coś dziwnego, ponieważ przez 7 dni była słoneczna pogoda i nagle zaczyna kropić. My w tych białych habitach noc przespaliśmy w krzakach, zmęczeni, zniechęceni i teraz jeszcze jesteśmy zmuszeni do tego, żeby szukać jakiegoś zadaszenia, tracąc kolejne godziny. Uciekamy przed tym deszczem, mijamy kolejne tiry, tureckie, rosyjskie albo bułgarskie rejestracje. Wszystkie ciężarówki pozamykane. Natomiast ostatni tir jest otwarty. Już nie mamy nic do stracenia, podchodzimy i pytamy tego kierowcy, czy może jedzie w kierunku Niemiec. On mówi tak, za 10 minut wsiadajcie. I tak było zawsze. Gdy coś stawało na przeszkodzie, to potem właśnie okazywało się, że to było Boże prowadzenie. I to właśnie byli ludzie, których mieliśmy spotkać. Tak samo jak Pan Bóg prowadził, mam wrażenie, tych ludzi do nas. Pewien Polak spod Drezna nas wziął do Polski, prawie 700 kilometrów. My pytamy się, dlaczego Pan się tutaj zatrzymał na tej stacji benzynowej? On mówi, słuchajcie, nieprawdopodobna historia. Wracam od zaprzyjaźnionego jezuity, jakiegoś tam księdza miał zaprzyjaźnionego w Niemczech i właśnie wracał od niego samochodem. I on powiedział, że ustawił mu na GPS-ie stację benzynową, bo tam ponoć jest tanie paliwo. I tylko GPS się zepsuł i wskazał złą stację benzynową. A na tej stacji staliśmy my. Innym razem tureckiemu kierowcy zepsuł się samochód. Przyjeżdżają niemieccy mechanicy i widzą, że czekamy już kolejną godzinę. Proszę tego kierowca, który swoją drogą był muzułmaninem, żeby nas podwiózł. I on już w takiej akcie desperacji mówi, no weź chłopaków, przecież widzisz jak stoją, nie, weź tych zakonników. I on mówi, no to dobrze, wsiadajcie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mam takie nieodparte przekonanie, że bardzo się kiedyś zdziwimy, kiedy wszystkie nasze problemy zobaczymy oczami Pana Boga. I bardzo możliwe, że gdy coś nam się teraz wydaje naszym przekleństwem, to w Jego oczach będzie jakoś święte. Coś, co nam się teraz wydaje trudem, to dla Niego będzie najbardziej niezwykłe i najbardziej drogocenne. Kiedyś sposób patrzenia Pana Boga zupełnie nam to wszystko wywróci do góry nogami. I na tym polega właśnie nawrócenie w chrześcijaństwie. Wcale nie na tym, żeby być doskonałym. Bo nigdy nie będziemy, nie potrzebowalibyśmy wówczas Pana Boga. Tylko nawrócenie, jak pisze święty Paweł, polega na metanoi. Paweł używa greckiego słowa metanoia, które oznacza niedoskonałość moralną, ale zmianę myślenia. Czyli spójrz na to wszystko, co się dzieje w twoim życiu, tylko że spójrz inaczej. Oczami kochającego Pana Boga. Że może to wszystko, co się dzieje, jest po to, żebyśmy doświadczyli mocy Chrystusa, i osiągnęli wybawienia. Dla chrześcijanina nie ma czasów lepszych i gorszych. Każdy moment jest szansą. I on każdą chwilę i każde wydarzenie może obrócić na naszą korzyść. Kiedy apostołowie, można sobie poczytać Dzieje Apostolskie i zobaczyć, że kiedy apostołowie głosili dobrą nowinę, to często nie rozumieli wielu sytuacji i odbijali się od tego Ducha Świętego jak taka kulka we fliperze. Tylko, że zamiast narzekać na przeciwności, to modlili się, nie wszystko musi iść po mojej myśli, ale ma iść po Twojej myśli, Panie Boże, bo Ty widzisz więcej, bo Ty widzisz dalej i Ty prowadzisz mnie do szczęścia najlepszymi drogami. Chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli, zerknęli na Stary Testament. Sara została nazwana bezpłodną. Tam zostało użyte hebrajskie słowo, które oznacza, że ona była podcięta, wykorzeniona, nieużyteczna. Podobnie Rebeka nie mogła przez 20 lat wydać potomstwa. Dla ludzi wschodu taka egzystencja bezpłodna była bezsensowna. Obie kobiety przez wiele lat nie miały poczucia efektywności. I myślę, że bardzo musiały się zmagać z poczuciem własnej wartości. Natomiast bezpłodność Rebeki, jak mówi Biblia, spowodowała u niej płodność myślenia i płodność modlitwy. Życie staje się wewnętrznie bujne, kiedy natrafia na zewnętrzną przeszkodę. Bo o niej napisano w ten sposób, Biblia o niej pisze w ten sposób. A gdy walczyły w jej łonie dzieci, to wtedy pomyślała. Czyli myślenie zaczyna się po wewnętrznej walce, a nie w świętym spokoju i nie w powodzeniu. W tym samym rozdziale jest mowa o żonie Abrahama, która miała na imię Ketura. Ketura nigdy nie pytała Pana Boga o nic, ponieważ zawsze dawała sobie radę ze wszystkim. Udawało jej się wszystko w życiu. Jej synowie byli zdrowi, silni, nie mieli żadnych problemów. Tylko, że o Keturze Biblia nie napisała, że ona się zastanawiała, albo się modliła, czy zadawała sobie albo Panu Bogu jakiekolwiek pytania. Rachela nie miała takiej płodności jak jej siostra Lea, ale za to urodziła Józefa i była bardziej kochana przez męża. Anna, matka Samuela, przeżyła wiele upokorzeń, zanim wydała na świat wielkiego proroka królestwa. Tak jakby Pan Bóg wyjątkowo honorował tych, którzy zmarnowali swoje życie, po ludzku patrząc, albo zostali zdystansowani przez innych. Jeżeli ktoś z was ma takie poczucie, że Bóg go opuścił, to on jest właśnie bliżej ciebie niż w wielu momentach pociechy. Jeżeli komuś z was wydaje się, że się nie nadaje do tego, żeby podjąć się zadania, przed którym został postawiony, to może właśnie Bóg dlatego postawił cię w tym miejscu i dlatego dał ci takie zadanie, bo się najlepiej do tego nadajesz. To o tym w ogóle osobną konferencję można zrobić, jak Pan Bóg powołuje ludzi, którzy się do tego nie nadają po ludzku. Jeżeli ktoś ma takie poczucie, że jest nieodpowiedni, to może właśnie dlatego, że jest wybrańcem Pana Boga. Tak się czuł Mojżesz, tak się czuł Jeremiasz, tak się czuł Paweł, tak się czuł Piotr i tak dalej. W Biblii pojawia się charakterystyczny schemat. Prawie w każdym rozdziale tej księgi pojawiają się dwie postacie. Często są to bracia, krewni, przyjaciele albo jacyś znajomi, którzy nagle stają się wrogami albo rywalami. I zwykle schemat jest następujący. Ten pierwszy jest silniejszy i doskonalszy, silniejszy pod względem fizycznym lub prowadzi udane po ludzku życie, natomiast drugi to często ktoś zgardzony, nieudacznik, bez perspektyw na sukces. Abraham miał dwóch synów. Izmael był pierwszy, silniejszy. Gdy pojawia się drugi brat, przyrodni brat Izaak, Izmael wyśmiewa się z niego. Ale to nie Izmael odziedziczył duchowe bogactwo ojca, ale wyśmiewany Izaak. I potem historia się powtarza. Izaak ma dwóch synów, Ezaw i Jakub. Ojciec kochał Ezawa, bo ten był pierworodny, ale również doskonale sobie radził z życiem jako świetny myśliwy. Zabieganie o miłość ojca oddaliło go jednak od miłości Pana Boga i skończyło się na tym, że mniej kochany syn, Jakub, kradnie błogosławieństwo i choć od pewnego momentu zaczyna chodzić kulawy po walce z aniołem, który okazał się Panem Bogiem, to dalej zaszedł niż zdrowy i pewny siebie Ezaw. W rodzinie Jakuba znowu historia się powtarza. To nie pierworodny Ruben, ale znienawidzony przez braci Józef otrzymuje błogosławieństwo Boga. Mimo niewoli i zdrady rodzeństwa zostaje zarządcą Egiptu, a potem ratuje ten kraj przed klęską głodu. I to jest bardzo też ciekawe, że kiedy Józef zostaje wielkim zarządcą Egiptu, osiąga sukces, to uwaga Ducha Świętego odwraca się od niego i koncentruje się na przewrotnym Judzie, na nieciekawym kłamcy. Podobny schemat. Dawid i Saul. Saula początki były miłe Panu, a potem z powodu nadmiernych ambicji i zazdrości stracił podobanie u Pana Boga. Saul w pewnym momencie zaczął bardziej wierzyć w siebie niż w Pana Boga, że stwierdził, że to wszystko, co ma, to jest jednak od niego. Gdy miano wybrać Saula na króla, Saul tak bardzo nie wierzył w swoją wartość, że spodziewając się tego wyboru, ukrył się w taborze. Ale Biblia mówi, że to ukrycie jeszcze bardziej wyróżniło go w oczach Pana Boga. Potem, jak mówiłem, niestety żarła go pycha i zaczął myśleć, że jest już doskonały i Bóg wycofał swoją łaskę i tą łaskę przekazał Dawidowi. O Dawidzie zapomniał własny ojciec. Nie był brany pod uwagę przy wyborze króla. Goliat, gdy miał z nim walczyć, to Biblia mówi, że odczuwał lekceważenie, patrząc na Dawida. I może dlatego właśnie w oczach Pana Boga był skarbem. Dlatego Pan Bóg też ukrywał go jak skarb przez długi czas przed Saulem i jego wojownikami. Ukrywał jak swój najcenniejszy skarb. I Dawid mógł się skarżyć, że jego życie jest nieudane, nędzne. Mógł, ale tego nie uczynił. Ukrywał się przez długi czas przed Saulem, na polach, jaskiniach i lasach, ale im bardziej ukrywał się przed królem, to tym bardziej sam dojrzewał do królowania. I tym bardziej stawał się widoczny dla Pana Boga. I taki właśnie jest Pan Bóg, takich przykładów można by mnożyć z Biblii, taki właśnie jest Pan Bóg. Nie gardzi wzgardzonymi, lecz ich wyróżnia i odsłania się przed nimi w ukryciu. Wysłuchuje tych, których już nikt nie chce słuchać i którzy czasem boją się odezwać słowem, bo wydaje im się, że są nic nie warci. Znamy opowieść o celniku i o faryzeuszu. Ten pierwszy nawet nie miał odwagi podejść do świątyni z powodu własnych grzechów. Łukasz napisał o nim, że stoi z daleka, ale właśnie jego wyróżnia Jezus. 3 lata temu, kiedy trafiłem do Łodzi, ja zajmuję się w Łodzi osobami uzależnionymi. Mamy tam taką fundację, która zajmuje się właśnie tą tematyką. I pamiętam, że 3 lata temu trafiłem na pierwszy meeting AA, anonimowych alkoholików. Spotkania się odbywają w naszym klasztorze. No i w ostatnim środę miesiąca są organizowane takie meetingi otwarte. Każdy może przyjść, więc ja mówię, też przyjdę, tak, żeby się poznać. Wtedy zaproszona jest też jakaś osoba na tak zwaną speakerkę, czyli takie świadectwo osoby, która od dłuższego czasu żyje w trzeźwości, a wcześniej zmagała się z chorobą alkoholową. No i przyszedłem w habicie. Biały habit rzuca się w oczy. I po spotkaniu podchodzi do mnie grupa postawnych mężczyzn. Widać, że po wielu przejściach życiowych. I ktoś z nich pyta, a ojciec też ma problemy z alkoholem? Więc ja tak mówię, no nie. Oni wszyscy wybuchnęli śmiechem i mówią, jasne, wszyscy tak mówiliśmy. Ale potem ktoś z nich dodał, że tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo. I wiecie co? To była dla mnie bardzo cenna lekcja, ponieważ uświadomiłem sobie, że ci mądrzy ludzie, których życie naprawdę nie rozpieszczało, to mieli rację, że nigdy nic nie wiadomo. I my wcale nie jesteśmy lepsi od kogokolwiek, a jeśli zdarza się nam mniej grzeszyć, to nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, tylko dlatego, że dobry Bóg uchronił nas od wielu sytuacji. I nawet gdy w naszym życiu Bóg czasem dopuszcza niepowodzenie, to może właśnie dlatego tak się dzieje, bo chce nas uchronić przed czymś znacznie gorszym. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale, jest historia o Achabie, który żył w IX wieku i on był 7 królem północnego królestwa Izraela. I kiedy spotkał proroka Micheasza, to chciał zabić tego proroka, ponieważ Micheasz przepowiada mu porażkę w walce z Asyryjczykami. I do wściekłości doprowadziło Achaba zdanie Micheasza, który powiedział, odniesiesz porażkę, ale Bóg chce, żebyś przyjął tą porażkę i abyś się z nią pogodził. Dlatego on zamierza zabić proroka, bo to jest nie po jego myśli, bo w jego życiu nie ma miejsca na porażki. Tak to sobie wymyślił. Koniec jest tragiczny. Zerknijcie sobie do pierwszej Księgi Królewskiej, 22 rozdziału i zobaczcie, w jaki sposób skończył Achab. Bo zamiast zaufać Panu Bogu, postawił na siebie. Nie wszystko nam się w życiu musi udać. Ma się udać nam Królestwo Niebieskie. Naprawdę nie musisz całe życie męczyć się z tym, że ci coś nie wyszło, a może dlatego właśnie miało ci coś nie wyjść, żeby ci wyszło Królestwo Niebieskie. Dla Boga wszystko ma swój ukryty sens, nawet niepowodzenie. Błogosławiony Albert Chmielowski po amputacji nogi miał depresję i silne załamanie nerwowe. Do końca życia chodził kulawy, niczym Jakub po walce z Bogiem. Tylko że stał się potem podporą i wsparciem dla tysięcy bezdomnych i najuboższych. Skąd wiesz, czy sytuacja, którą teraz traktujesz jak klęskę, nie została dopuszczona przez Pana Boga po to, aby przez ciebie wylało się morze łask na innych ludzi. Kto wie, czy moje niepowodzenie nie będzie najcenniejszą rzeczą, która mnie w życiu spotkała. Ja mam czasem takie wrażenie, trochę poznałem ten światek psychologiczno-terapeutyczny, przynajmniej w Łodzi, i też jakoś zakon jak stwierdza, że brat ma intelektualne deficyty, tego na studia wysyła, i tak było niestety ze mną. I mam takie wrażenie czasem, że dzisiaj ludzie uważają, że psychologia i terapia jest rozwiązaniem wszystkich kłopotów i problemów. I oczywiście bywa, że jest potrzebna, daje pewne narzędzia człowiekowi, ale nie może uszczęśliwić człowieka. Już nawet Freud pisał do Sandora Freńczego, do swojego przyjaciela, o bezrodności psychoanalizy. Był świadom granic psychoterapii. I tym się właśnie różni psychologia od religii, że psychologia umacnia nasze ego, ale Ewangelia idzie krok dalej, gdyż daje siłę, żeby je przekraczać. Każdy z nas zdecydowanie więcej ma możliwości niż myśli i w krytycznych sytuacjach nagle okazuje się, jakie umiejętności w nas drzemią. Nie ma rozwoju bez trudności. No, trudny szef, trudny przełożony, trudny wykładowca stawia wymagania. To też może być przestrzeń do rozwoju. Znajomy, który był w Legii Cudzoziemskiej, opowiadał, że kiedy podczas tych morderczych treningów biegali ścieżkami i plecakami po kilkadziesiąt kilometrów i już nie mieli siły, to słyszeli cały czas: ból to jest cena, którą płacić za siłę. Cały czas w Legii o tym mówią, przynajmniej on tak twierdzi. Zauważmy, że w Ewangelii słyszymy o cudach zdziałanych przez Jezusa, a potem zaraz przez apostołów, ale one się dzieją po śmierci Jana Chrzciciela. Czyli słabość Jana Chrzciciela i przyjęcie tej porażki zaowocowało zwielokrotnieniem mocy Pana Boga, mocy Bożej. I niekoniecznie dotyczyło to Jana Chrzciciela, gdyż to apostołowie dostali tą moc zwielokrotnioną. Więc może też tak jest, że nasza słabość chce się rozlać jako siła wokół nas. I oczywiście to jest mało pocieszające, bo my byśmy chcieli doznawać takiej samej łaski, sami byśmy chcieli tak doznawać. A może jest właśnie tak, że Pan Bóg przez naszą słabość i przez nasze zmaganie z różnymi rzeczami chce obdarzyć łaską 12 kolejnych osób i 12 kolejnych sytuacji. Nie musi udać się wszystko według naszych oczekiwań. Najlepiej, jeżeli powołanie chrześcijańskie nie przebiega po naszej myśli. My jako chrześcijanie wcale nie mamy wierzyć w Boga, tylko mamy wierzyć Bogu. Pan Bóg prowadzi nas najlepszą drogą. Ja słyszałem od pewnego ateisty, który podwoził mnie 2 lata temu autostopem z Macedonii do Albanii, mnie ze współbratem. I tak on nas wziął, powiedział, że jest ateistą z dziada, pradziada, dziadek nie przyjął chrztu i tak już zostało. No i on tak się pyta, kim jesteśmy, czego tak dziwnie wyglądamy. No i mówimy, że jesteśmy zakonnikami, jak tak podróżujecie? A mówią, no tak, autostopem, a gdzie nocujecie? No gdzie się da, gdzie Pan Bóg nam da nocleg? I on tak patrzy ze zdumieniem i tego słucha i mówi tak, no tak. Wy zakonnicy możecie sobie być szczęśliwi. Możecie śmiać się w tym klasztorze, bo wiecie bowiem doskonale, że już nie może was spotkać nic gorszego. Wiecie co, tak się składa, że ja nie pochodzę z Warszawy, natomiast tak się składa, że zauważyłem, że tutaj jest koleżanka z liceum i kolega. To jest ciekawe. Teraz koleżanka jest tutaj zacną dziennikarką pewnego radia. I myślę, że oni mogą potwierdzić. Wiecie co, ja się nie urodziłem księdzem. Naprawdę to nie jest tak, że mnie albo ojca Krzysztofa znaleźli w koszyku pod klasztorem i odchowali. Pewnie by tak było łatwiej, dla rodziców na pewno. Od podstawówki nie byłem łatwym dzieckiem. Ja naprawdę nie wiem, jak mnie rodzice wychowali i z podziwem patrzę na wszystkich rodziców. W 8 klasie wtedy jeszcze nie było gimnazjów. W 8 klasie kuratorium zarządziło, żeby wybrać z każdej klasy osoby najmniej rokujące i sprawiające największe problemy wychowawcze i wysłać na psychologiczne testy. Zostałem wyróżniony. Do dyrektora w liceum chodziłem tak często, że miałem wrażenie, że potem żeśmy się polubili. Z matury próbnej mnie wyrzucono, a na studiach musiałem zmienić dyscyplinarnie akademik już po semestrze. Potem trafiłem wydział, to był wydział o intrygującej nazwie, wiertnictwo nafta i gaz. Miałem obiecane stypendium fundowane z takiej firmy naftowej. Miała być potem dobra praca i pieniądze, tylko że ja wciąż odczuwałem w sobie jakąś taką przeraźliwą pustkę i brak sensu i to było naprawdę trudne do wytłumaczenia. Ja wiem, że się moja mama za mnie uporczywie modliła i pewnie wiele innych osób, które pewnie poznam kiedyś po tej drugiej lepszej stronie. Ja szukałem Pana Boga, tylko że szukałem w niewłaściwych miejscach. Nawet sobie patrzę na te swoje związki z dziewczynami, to się naprawdę nie dziwię, że one się nie mogły udać, ponieważ oparte były na egoizmie albo na takiej wyidealizowanej wizji tego, czym jest miłość. Ja dzisiaj naprawdę dziękuję Panu Bogu za te sprawy, które uważałem za porażki, ponieważ jestem przekonany, że On wielokrotnie mnie chronił. I naprawdę jestem absolutnie przekonany, że wiele rzeczy w moim życiu musiało się rozsypać i musiało się nie udać, abym doświadczając własnej bezsilności i własnej samotności mógł doświadczyć żywego Boga i w konsekwencji trafić do zakonu. Potem usłyszałem, że różne głupie numery wyprawiałeś w życiu, ale ten był najlepszy. A zakon dominikanów, i mówię to z ręką na sercu, nie tak, że mi każą tak mówić, to najpiękniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. I nigdy, naprawdę, nawet przez jeden dzień, nie żałowałem swojej decyzji. Naprawdę ludzie nie mają pojęcia, jak bardzo można być w zakonie szczęśliwym. Ja oczywiście mówiąc o szczęściu, nie mam na myśli przyjemnych uczuć i emocji, bo tak nie jest w klasztorach. Czasami jest tak, że tych przyjemnych uczuć jest mało i się z płaczem ucieka do kaplicy. Tylko chodzi mi o pewien pokój serca i takie poczucie sensu. Ja tego poczucia sensu nie miałem nigdzie wcześniej. Nie potrafiłem tego sensu nigdzie wcześniej znaleźć. A szukałem naprawdę w przeróżnych miejscach. Ja kiedyś słyszałem taką wypowiedź pewnego dziennikarza, który przeżył ze swoją żoną 20 lat. No i tam drugi dziennikarz był zdziwiony i mówi: słuchaj, czy nigdy nie chciałeś się rozwieść ze swoją żoną? 20 lat jesteście razem? On tak mówi, tak myśli i mówi: zamordować wielokrotnie, ale rozwieść się nigdy. I wiecie co, tak parafrazując tą wypowiedź, bo ona mi się bardzo spodobała. Czy nigdy przez 12 lat nie chciałam odejść z zakonu? Więc no muszę powiedzieć szczerze, że wymordować kilku moich braci chciałem wielokrotnie, ale odejść nigdy. Chociaż dla uczciwości należy dodać, że i oni pewnie planowali zamach na moje życie. Ale Pan Bóg nas uchronił. Życie we wspólnocie to jest najlepsza szkoła miłości. Kochać innych takich, jakimi są, a niekoniecznie takich, jaki ja bym chciał ich uczynić. Miłość i modlitwa za tych, z którymi naprawdę po ludzku trudno wytrzymać, to jest przecież prawdziwa weryfikacja tego, czy jestem chrześcijaninem. Bardzo łatwo lubić osoby, które mnie lubią, po prostu. A Jezus mówi: idźcie krok dalej. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. W jaki sposób sprawdzić, czy nasze doświadczenie duchowe, czy nasze religijne praktyki są prawdziwe? W bardzo prosty sposób. Ewangelia daje kryterium. Nie poprzez przyjemne uczucia, one mogą pochodzić od nas samych. Zauważmy, że Mojżeszowi objawił się Bóg, a on był przerażony. Uczniowie, widząc Jezusa na jeziorze, odczuwali strach, a to było spotkanie Boga. Autentyczność doświadczenia mistycznego, autentyczność spotkania z żywym Bogiem powinna sprawić, że jest we mnie więcej miłości, czyli takiej życzliwości do innych ludzi, czyli że chcę dla kogoś dobrze, może nawet kogoś po ludzku nie lubię, ale modlę się za niego. Jest we mnie więcej miłości i jest więcej we mnie pokory. Nie ma lepszego sprawdzianu. Ja znałem pewnego zakonnika, nawet mieszkaliśmy z tym zakonnikiem w nowicjacie. Było nas wtedy 37. I pamiętam, że jeden z braci, jego już nie ma w zakonie, on zrezygnował, bo się bardzo zgorszył, ale zaraz powiem dlaczego. Jak on pościł, to był nie do wytrzymania. Naprawdę. Oskarżał braci w tym czasie, że lepiej jedli. Chodził rozdrażniony, znaczy sam pościł, ale też chodził rozdrażniony. Naprawdę nie zauważyłem, żeby tam jakaś była pokora czy życzliwość, tylko osąd innych ludzi i pielęgnowanie w konsekwencji swojej pychy, że ja jestem lepszy od innych. I pewnego razu nic nie jadł w piątek, ale zupełnie nic. Nic nie jadł i nic nie pił. No i jeden z moich współbraci zapytał w swojej naiwności: słuchaj, dlaczego ty w piątek nic nie jesz i nic nie pijesz? A on popatrzył na niego z piorunami w oczach i mówi: to chyba oczywiste, dlaczego nic nie jem i nie piję w piątek. Naprawdę, był nie do wytrzymania. I w końcu bracia już nie wytrzymali. On chodził czasem często do kaplicy. Właśnie pościł i chodził właśnie, ale tak bardzo ostentacyjnie. No i zrobili taki przyrząd. Karton. Do kartonu włożyli żarówkę i wycięli tam takie litery, że ta żarówka była zapalona czasowo. No i kiedyś ten brat poszedł do kaplicy i się modli. I włączyli tą żarówkę i pojawia się napis: jesteś święty. I on tak patrzy. Wstał z tej kaplicy, wyszedł. Poszedł do magistra nowicjatu i mówi: ojcze, no ja nie wiem, co się wydarzyło, ale siedzę sobie w kaplicy, modlę się i nagle widzę takie światło i pojawia się napis: jesteś święty. Niestety potem się zgorszył, że bracia nie są tak idealni jak on, i odszedł. Jak przekonać kogoś do wiary? Jest tylko jedna droga. Nie przekonuj. To takie myślenie, że słowa mają moc zaklinania rzeczywistości. Nie przekonuj, tylko promieniuj szczęściem. Nie oceniaj innych ludzi, a Pan da ci pokój. I żyj tak, aby ludzie patrząc na ciebie myśleli, że to jest niemożliwe, aby Pana Boga nie było. I spotkasz się wówczas może z pytaniami. Skąd u ciebie taka radość? Skąd u ciebie taki pokój? Szatan nienawidzi ludzi radosnych, ponieważ są odbiciem radości Pana. Chociaż ostrożnie z dzieleniem się wiarą, radością wiary. Ostrożnie z tym dzieleniem się radością wiary, ponieważ kiedyś pewna wspólnota ewangelizacyjna wyszła na ulicę po takiej modlitwie charyzmatycznej. No i z takim naprawdę entuzjazmem chcieli opowiadać ludziom o miłości Pana Boga. I pewien chłopak z tej wspólnoty zaczepił jakiegoś mężczyznę na przystanku i zapytał: czy doświadczyłeś już prawdziwej miłości? Tamten przestraszony uciekł. To nie jest tak, że ludzie nie szukają dziś Boga. Szukają. Tylko, że szukają w niewłaściwych miejscach. Albo mają jakieś takie przedziwne wyobrażenie Kościoła. We wszystkich religiach, poza chrześcijaństwem, to człowiek musi wspinać się do Pana Boga albo do jakiegoś absolutu, do doskonałości. A w chrześcijaństwie jest inaczej. To Pan Bóg wyciąga rękę do człowieka zupełnie za darmo. Zupełnie za darmo. Ja często słyszę zarzuty, że Kościół to jest grupa moralistów wymagających od tego biednego człowieka, żeby latał nad ziemią, kiedy on przygwożdżony do tej ziemi ledwo zipie. To nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Czasami nawet ludzie wierzący potrafią w imię dziwnie pojętej prawdy zmasakrować drugiego człowieka i jeszcze mówią, że to dla jego dobra. Mam takiego znajomego, który bardzo długo szukał swojego miejsca w Kościele, a kiedyś spotkał taką młodzież z gitarami. No nie rozumiał tej estetyki i oni mu powiedzieli, że Bóg cię kocha. No i mówią: Bóg cię kocha. Zagrali jakąś piosenkę i powiedzieli: Bóg cię kocha. A on mówi: no możesz mi to udowodnić? No, Jezus cię kocha. Jezus chce, żebyś był szczęśliwy. On mówi: no, ale ja zaraz będę szczęśliwy. No, zbieramy sobie teraz na buteleczkę i będę szczęśliwy, przynajmniej aż do następnej buteleczki. I on potem powiedział po latach, że nikt z tych ludzi nie powiedział mi, że Pan Bóg przebacza mi wszystkie świństwa, oszustwa, że wziął na krzyż wszystkie moje morderstwa, które popełniłem w sercu, że wziął na krzyż wszystkie moje sądy, niewybaczenia, moje największe grzechy wziął. Mało tego. Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, żebym ja również mógł być uwolniony od tego więzienia, uwolniony od więzienia przeszłości, bo można tkwić czasem w niewoli własnej przeszłości, w niewoli zranień, w niewoli braku przebaczenia. Ewangelia mówi: wczoraj do nas nie należy. Zostaw to Panu Bogu. Należy zająć się tym, co teraz. Dosyć ma dzień swojej biedy. Nie ma sensu wchodzić w polemikę. Naprawdę nie każdy problem zasługuje na twoje zaangażowanie. Nie trać całej energii na dyskutowanie, kiedy wartość dyskusji jest znikoma. Niekiedy milczenie Jezusa więcej znaczyło niż wypowiadane słowa. Nie ma sensu zawsze wchodzić w polemikę, bo stracimy nerwy i czas. Jedynie naprawdę, co przekonuje, to świadectwo życia. To jest taka postawa wolności wynikająca z tego, że On wziął na siebie całe moje zło po to, żebym ja był wolny. On wziął całe nasze zło na siebie, żebyśmy byli wolni. Wiecie, co to znaczy Pascha? Do czego się przygotowujemy? Pascha to jest przejście ze śmierci do życia. Bóg nie tylko wziął nasze grzechy, ale jak pisze święty Paweł, zwyciężył ostatniego wroga, czyli zwyciężył śmierć. I my jesteśmy linią, która ma początek, ale nie ma końca. Ja mam osobowość dygresyjną, więc pozwolę sobie jeszcze jedną dygresję wtrącić. I już zaraz skończymy, lądujemy. Mianowicie w pewnym małym klasztorze dominikańskim, ja nie powiem, gdzie znajduje się ten klasztor, tylko dodam, że w tym mieście rozgrywa się akcja serialu Ojciec Mateusz. Chodzi o Tarnów. Nie żartuję, wiadomo, że nie o Tarnów. No i znajduje się zaraz po drugiej stronie naszego ogrodu, a znajduje się dom księży emerytów. Bardzo pogodni ludzie i pewnego razu, kilka lat temu, wydarzyła się tam taka historia, że jeden z tych księży emerytów miał imieniny. No więc jego koledzy księża chcieli uczcić te imieniny, więc kupili boczek, szynkę, salceson, jakieś chipsy, wino, smalec ze skwarkami zrobili, czyli wszystkie rzeczy, które chcieliby zjeść, ale których im nie wolno zjeść. No i więc oczywiście nie pozwoliliby im zjeść w tym domu księży emerytów tych rzeczy, które sobie kupili i które chcieli zjeść i wypić. Więc zamknęli się na strychu, żeby nikt ich nie widział i świętowali imieniny swojego kolegi. Ale ten solenizant miał cukrzycę i podczas swoich imienin wpadł w zapaść i zmarł. To brzmi jak czarny humor, ale do czego zmierzam? I po pogrzebie jeden z moich współbraci, ojciec Tytus, szedł sobie koło klasztoru, a trójka tych księży, którzy świętowali, bo się oczywiście fama rozeszła na cały dom księży emerytów i w środowisku księży, i spotyka tych księży, którzy siedzą sobie na oweczce. I patrzą na słoneczko, zamknięte oczy i się wygrzewają na tym słońcu. No i ojciec Tytus podchodzi do nich i mówi: no, to nieźle, żeście załatwili tego swojego kolegę. Oni dalej patrzą na to słoneczko, wygrzewają się uśmiechnięci i mówią: no, ale jaki miał imieniny. Świat, w którym żyjemy, chce zapomnieć o śmierci. I wiecie, co robi? Albo udaje, że tej śmierci nie ma, albo ją wyśmiewa. I przykład z księżmi to nie jest pochwała bezmyślnej brawury, tylko że to jest dla mnie taka cudowna postawa, wynikająca z nadziei pokładanej w Jezusie, że nawet śmierć jest dla nas przejściem do pełni szczęścia, gdzie, jak pisze Tomasz Zakwinu, w końcu zostaną zaspokojone wszystkie nasze pragnienia, a nawet te, których sobie nie uświadamiamy. Chrześcijanin nie jest człowiekiem rozpaczy, no tak jak kanibal nie jest mistrzem kuchni. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Kiedyś Robert Friedrich Lica opowiadał, że grał w zespole Turbo. To były lata 80. I mieli utwór, nagrywali płytę, mieli utwór, tylko że nie mieli refrenu do tego utworu. No i kiedyś poszedł sobie do kościoła i usłyszał chór w kościele, który śpiewał Salvator Mundi, Salva Nos. Znaczy on tak nie fałszował jak ja, ale tak ładnie śpiewał chór. Salvator Mundi, Salva Nos. I przychodzi na próbę i mówi tak: słuchajcie, mam refren. Salvator Mundi, Salva Nos. A koledzy z zespołu, z zespołu Turbo mówią: to zespół metalowy. No, fajnie, ale co to znaczy? A mówi: słuchajcie, nie wiem, co to znaczy, ale brzmi zawodowo. Oni mówią: dobra, bierzemy. No i pojechali wszyscy na Metalmanie, koniec lat 80., a 6 tysięcy metalowców na cały spodek krzyczy Salvator Mundi, Salva Nos. Zbawicielu świata, zbaw nas, bo ja sam siebie nie zbawię. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Świat czeka na polemikę i zalewa nas nadmiar słów, które często już niewiele znaczą i są banalne. Pewna kobieta opowiadała, jak próbowała nawrócić swojego męża. W końcu on już nie wytrzymał i powiedział: słuchaj, masz mi nic nie mówić, jeszcze raz mi powiesz, że jest pierwszy piątek, to cię po prostu przez okno wyrzucę. Dobrze, ona zmieniła taktykę. Mówi: dobrze, nie będę. Więc otworzyła okno i mówi: ale ładna pogoda, i pomyśleć, że akurat w pierwszy piątek. A potem zmieniła taktykę, która się okazała dużo skuteczniejsza i mówiła mu mniej o Panu Bogu, ale więcej Panu Bogu o nim i o tym jego problemie i o jego kryzysie, który zwyczajnie wynikał z niezrozumienia cierpienia. I dopiero kiedy ten człowiek przyjął historię swojego życia, to stał się osobą wolną. I kiedyś zwierzył się jakiemuś księdzu, przyszedł i mówi: proszę księdza, mam takie doświadczenie, że wszystko, czego dotknę, to się zamienia w gie. A ten ksiądz mu odpowiedział: wiesz co, może i tak jest, ale wiesz co, Bóg z tego gie może zrobić nawóz i nad tym jeszcze coś dobrego posadzić. I tak się naprawdę stało. Ten człowiek jest teraz ogromnym wsparciem dla wielu osób. Taki jest właśnie Pan Bóg. Nie gardzi wzgardzonymi, lecz ich wyróżnia i wysłuchuje tych, których już nikt nie chce słuchać i którzy krępują się odezwać nawet słowem, bo się im wydaje, że są nic nie warci. Pan Bóg najwięcej bowiem obiecał tym, którym ten świat dał najmniej szans. I dla nich Pan Bóg ma największą obietnicę. Więc niezależnie od tego, jaka jest historia twojego życia, to Chrystus chce z tego wszystkiego zrobić wielkie dobro. To wszystko z mojego mówienia na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję za cierpliwość. Jeżeli dla kogoś to był trud wysiedzieć, to więc proszę, żeby to cierpienie ofiarować w jakiejś intencji. Na pewno taka modlitwa zostanie wysłuchana. Więc życzę wam spokojnej nocy i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie, jesteście posłani. Bogu niech będą dzięki.